Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Obserwując liczne zawirowania współczesności, wielkie kryzysy i dziejące się na naszych oczach konflikty, stajemy często przed pytaniami o ich przyczyny i zasadnicze źródła. Pomocą w odpowiedzi na rodzące się w nas pytania okazuje się być filozofia i ukształtowane w niej rozumienie świata. Nie wyjaśniają nam świata natomiast debaty i konferencje, które mają chociażby miejsce dziś w szwajcarskim Davos, gdzie możni tego świata starają się nadać całej naszej europejskiej, narodowej, polskiej rzeczywistości jakiś nowy nieporządek, którego nie sposób ani zrozumieć, ani zaakceptować. Nieporządek ów nie tylko wprowadza nieład, ale stara się zaprzeczyć podstawowej zasadzie i prawu, jakim jest prawo celowości. Czym jednak jest zasada i prawo celowości? Przypomnijmy, że w całej rzeczywistości, także w naszych działaniach, istnieją pewne podstawowe zasady i prawa, które stanowią nie tylko o istnieniu czegoś w ogóle, ale także o tym, czy to coś, co istnieje, zachowuje swoją tożsamość. Przecież nasze oczy są do tego, aby widzieć i oglądać świat. Nasze serce po to, by poruszać krew. Korzenie w roślinie po to, by dostarczać wodę wraz z solami mineralnymi. Nie ma zatem niczego bez celu. Wszystko istnieje i działa dla jakiegoś dobra, dla jakiegoś celu. A zatem baczny obserwator świata z łatwością może dostrzec, że wszystko, co istnieje, spełniać pragnie swój właściwy cel, a gdy spełnia ten cel bez przeszkód, nie tylko się rozwija, ale także doskonali, zachowując swoją tożsamość. Istnieje zatem w świecie zasada i prawo celowości. Człowiek jednak może nie liczyć się z prawem celowości, może dzięki swej inteligencji i woli próbować zmienić właściwe cele lub je tak ograniczać i deformować, że faktycznie przestają one być celami właściwymi. Powstaje w ten sposób cały szereg działań i urządzeń, które skłaniają się ku czemuś niewłaściwemu i ostatecznie niezrozumiałemu. Możemy przecież tworzyć szpitale, w których nie tyle przywraca się ludzkie zdrowie i ratuje życie, co dokonuje się sprzedaży różnych usług i medykamentów, lub też stara się dać popłatne wynagrodzenie dla pewnych grupy osób. Ale czy taki szpital, w którym nie ma przywracania ludzkiego zdrowia, jest faktycznie szpitalem? Staje się raczej instytucją upodobnioną do szpitala i ostatecznie pozorującą działanie szpitala. Wiemy, że ostatecznie będzie w nim dochodziło do psucia ludzkiego zdrowia, a nawet do zabijania ludzi, jak to ma miejsce tam, gdzie wmówiono ludziom tak zwane prawo do godnej śmierci, czyli eutanazję, czy też tak zwane prawo do wyboru, to jest do zabijania swego poczętego potomstwa. Podobnie uniwersytety i szkoły mają przecież swoje właściwe cele, które muszą spełniać, by być faktycznie instytucjami edukacyjnymi i wychowawczymi. Jeśli nie realizują tych celów, jest wielkie prawdopodobieństwo, że staną się instytucjami ideologizującymi i niszczącymi ludzką rozumność oraz dobroć. Prawo celowości ogarnia zatem całą przestrzeń naszego życia zbiorowego i nic, co w tym życiu zbiorowym istnieje, nie jest zwolnione od służby właściwemu dla siebie celowi. Dziś należy powszechnie przypominać to właśnie prawo celowości, zwłaszcza w kontekście działań politycznych, działań ekonomicznych, w ogóle działań, które wpływają na nasze ludzkie życie. Politykom przypominajmy zatem, że zaistnieli w przestrzeni publicznej po to, by realizować dobro wspólne, a nie realizować interesy partyjne, często spowodowane jakimiś prywatnymi korzyściami. Jeśli zatem politycy chcą być prawdziwymi i normalnymi politykami, muszą w pierwszej kolejności respektować podstawową zasadę i prawo celowości, bo inaczej stają się tylko burzycielami ładu społecznego i dobra ludzkiego życia. Ich obowiązkiem pierwszym jest także poznawanie i zrozumienie podstawowych zasad ludzkiego życia, a do zasad tych, jak wiemy, należy zasada celowości. Politycy muszą zatem się uczyć, muszą poznawać świat i liczyć się z ładem i porządkiem prawdziwym. Inaczej swymi działaniami będą co najwyżej ucieleśniać utopię. Tego jednak czynić im nie wolno. Dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.